Cicha rewolucja, postmaterializm i nowa oś konfliktu. Artykuł Fundacji Dobre Państwo. Dopiero gdy przyjmiemy, że porządek wartości nie jest jedynie mglistym echem procesów gospodarczych, lecz autonomicznym systemem podtrzymującym ład społeczny, staje się jasne, że zmiana nie unieważnia stabilności. Ona jedynie ją uszczegóławia. U podstaw tej hipotezy leży sprzężenie dwóch mechanizmów, modelu niedoboru i modelu socjalizacji. Pierwszy z nich układa nasze priorytety według skali zagrożeń i dostępności dóbr. Drugi zaś zakotwicza te hierarchie w młodości, czyniąc je trudnymi do zmiany w toku życia. Toteż adaptacja do rosnącego bezpieczeństwa egzystencjalnego powoli przesuwa akcenty w stronę jakości życia. Ale inercja wyniesiona z lat formacyjnych rzeźbi różnice między pokoleniami. To właśnie ona tłumaczy, dlaczego fala postmaterializmu nie zalewa wszystkich roczników w tym samym czasie. Kultura stabilności nie jest więc synonimem stagnacji. Jest procesem, w którym matryce tego, co słuszne i naganne, zachowują ciągłość mimo zmian w otoczeniu. Reprodukują się przez praktyki rodzinne, szkolne i rytuały instytucjonalne. Ronald Inglehart uczynił z tego ruchomego status quo swój temat centralny. Pisząc o cichej rewolucji wartości, nie miał na myśli gwałtownego skoku, lecz kumulację drobnych przesunięć, które z czasem fundamentalnie zmieniają reguły gry politycznej. Trzeba przy tym zauważyć, że zmiana wartości staje się w pełni widoczna dopiero wtedy, gdy połączymy dane o życiowych aspiracjach z informacjami o zaufaniu, zadowoleniu i gotowości do działania. Stabilność nie jest zatem brakiem ruchu, lecz stałością zasad kompozycji, w ramach których melodie naszych preferencji mogą swobodnie modulować. Dlatego nie ma sprzeczności w tym, że społeczeństwo wysoce stabilne politycznie może być jednocześnie niezwykle mobilne w podejmowaniu nowych spraw. Dzieje się tak, ponieważ jego mechanizmy łagodzenia konfliktów i przetwarzania sporów są silniejsze niż pokusa rewolty. Jeśli zapytać, dlaczego ludzie tak dbają o aksjologię, odpowiedź nie leży w sentymentalizmie, lecz w jej podwójnej funkcji, poznawczej i koordynacyjnej. System wartości działa jak reduktor złożoności, pozwalając z nieprzejrzystego świata subiektywnych przeżyć, wydestylować reguły praktycznego myślenia i rozstrzygania sporów. Wartości są mapą, bez której nie sposób przypisać wagi poszczególnym celom, a bez wag nie da się racjonalnie podejmować zbiorowych decyzji i budować ich legitymizacji. Kto twierdzi, że to wyłącznie dekoracja, ten w istocie godzi się na przypadek jako główną zasadę polityki, a co za tym idzie? Na powolną entropię wspólnoty. W świetle tych przesłanek można zrekonstruować logikę tezy, wedle której aksjologiczne przesunięcie rozsadza tradycyjną geometrię politycznych sporów. Klasyczna oś lewica-prawica była bowiem funkcją pozycji klasowej i konfliktu o własność środków produkcji. Jej język, pojęcia i instytucje zostały zaprogramowane do rozwiązywania problemów związanych z redystrybucją dóbr i regulacją rynku. Kiedy jednak na scenę wkracza dojrzały postmaterializm, czyli system wartości, w którym sens życia staje się ważniejszy od przetrwania, a znaczenie pracy ważniejsze od samego dochodu, dotychczasowa mapa polityczna traci swoją moc predykcyjną. Inglehart zauważył, że nowe ruchy społeczne rekrutują się przede wszystkim z grup o wysokiej mobilizacji poznawczej, zdolnych do precyzyjnego artykułowania swoich preferencji. Nie działają one wyłącznie w trybie podążania za elitami, lecz coraz częściej w trybie świadomego kierowania nimi. Nie jest to bynajmniej gest retoryczny, lecz chłodny opis mechanizmu sprzężenia zwrotnego. Wyjaśnia on, dlaczego partie odwołujące się do jakości życia pojawiają się wbrew arbitralnym progom wyborczym. Rzeczywistość sama tworzy sobie instytucje tam, gdzie ich brakuje, ponieważ społeczne preferencje muszą znaleźć kanał ekspresji, aby nie ulec transformacji w cynizm. Tę intuicję można streścić, odwołując się do podkreślanej przez Ingleharta wagi kultury obywatelskiej. Trwałość demokracji zależy od rozpowszechnionych w społeczeństwie postaw, które nadają światu przewidywalność. Chodzi tu zwłaszcza o zaufanie do innych i fundamentalną satysfakcję z życia. W tak ugruntowanym środowisku nawet najostrzejsze spory polityczne nie prowadzą do delegitymizacji demokratycznych procedur. W logice systemowej hipoteza zmiany przybiera postać równania, w którym jako zmienne niezależne występują bezpieczeństwo egzystencjalne i mobilizacja kognitywna. Mobilizacja kognitywna definiuje zdolność jednostek do przetwarzania złożonych treści publicznych i angażowania się w działania zorientowane na konkretne kwestie, a nie tylko na rytualne głosowanie. Gdy rośnie poziom wykształcenia i upowszechnia się infrastruktura informacyjna, dystans między obywatelem a złożonością systemów decyzyjnych w naturalny sposób maleje. zmiana ta nie jest bynajmniej gwarantem racjonalności, lecz otwiera drogę do nowego trybu uczestnictwa. Takiego, w którym to obywatele kierują elitami, artykułując precyzyjne preferencje dotyczące jakości życia. Stary model kierowany przez elity działał niczym pociąg o stałym rozkładzie jazdy. Nowy natomiast zachowuje się jak ruch uliczny w metropolii, gdzie potrzebne są pasy rozdzielające, sygnalizacja i zasady pierwszeństwa. Nade wszystko jednak niezbędne jest zaufanie. Gdyż w przeciwnym razie owa obywatelska mobilizacja nieuchronnie zamienia się w gigantyczne korki. Zwolennik twardego determinizmu ekonomicznego zapyta, czy nie przeceniamy sfery motywacyjnej, sprowadzając ją do mglistego echa procesów produkcji? Odpowiedź na to wyzwanie musi odwołać się do logiki warunku granicznego. Wraz ze stabilizacją potrzeb bazowych bodziec czysto ekonomiczny traci na sile, ustępując pola preferencjom niematerialnym. To nie jest metafizyka, lecz twarda empiryczna obserwacja. Wraz z rozwojem państwa opiekuńczego i spadkiem egzystencjalnej niepewności rośnie apetyt na jakość życia, troskę o środowisko czy autonomię. Jeżeli zatem polityka uparcie próbuje wszystko rozwiązać transferem pieniężnym, wchodzi w spór z własnym sukcesem. To właśnie ten sukces uruchomił roszczenia do słuszności norm, których nie da się już sprowadzić do kwoty subsydium. Zawiłość sporów o dobro wspólne niech zilustruje pewna zagadka logiczna. Załóżmy, że P to teza postmaterialistyczna, zgodnie z którą jakość życia jest priorytetem. M to teza materialistyczna, dająca pierwszeństwo wzrostowi i bezpieczeństwu fizycznemu. R to twierdzenie, że system jest stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy stosuje dwie odrębne reguły rozstrzygania sporów, jedną dla P, drugą dla emerytowany. Rozważmy następującą formułę. Jeśli priorytetem jest P lub M, to system musi przyjąć regułę R. Z kolei jeśli reguła R obowiązuje, to P i M nie mogą być jednocześnie maksymalizowane. Czy przy tych założeniach możliwy jest model, w którym R jest prawdziwe, a system nie ulega degeneracji? Odpowiedź jest twierdząca, pod warunkiem, że system potrafi rozdzielać sprawy na różne poziomy. Pozwala wówczas przypisywać je do reguły P lub M, w zależności od jednego kryterium, ryzyka nieodwracalnej szkody. A teraz kolejna zagadka. Przyjmijmy trzy tezy. Niech P oznacza, że wzrost bezpieczeństwa egzystencjalnego prowadzi do spadku znaczenia konfliktu klasowego. Niech Q oznacza, że ten spadek skutkuje wzrostem wagi kwestii jakości życia. Z kolei R niech oznacza, że wzrost wagi tych kwestii prowadzi do zmiany osi polaryzacji politycznej. Jeśli P implikuje Q, a Q implikuje R, to na mocy reguły sylogizmu hipotetycznego otrzymujemy, że P implikuje R. Wprowadźmy jednak zmienną S, która głosi, że w okresach inflacji chwilowo rośnie znaczenie kwestii materialnych. Załóżmy, że S implikuje negację Q. Otrzymujemy dwa równoległe łańcuchy przyczynowe, które wydają się wzajemnie wykluczać. Rozwiązanie tej pozornej sprzeczności polega na rozróżnieniu dwóch horyzontów czasowych. Pierwszy wniosek obowiązuje dla długofalowego trendu pokoleniowego. Drugi dotyczy wyłącznie krótkiego okresu zaburzeń ekonomicznych. Sprzeczność znika, gdy zrozumiemy, że zakresy obowiązywania obu zdań są odmienne. Kontynentalne uskoki w tej materii są fundamentalne. W Europie Zachodniej długotrwała erozja dumy narodowej stworzyła środowisko sprzyjające wartościom postmaterialistycznym. Z kolei w Azji Wschodniej oś obowiązku społecznego i harmonii grupowej nadal stanowi kręgosłup koordynacji. Pozwala to, by galopująca modernizacja gospodarcza współistniała z konserwatyzmem moralnym w sferze rodziny, co widać wyraźnie w Japonii czy Korei Południowej. W Afryce subsaharyjskiej rozpiętość warunków bytowych sprawia, że materialne bezpieczeństwo pozostaje wąskim gardłem. W obu Amerykach rozkład jest kontrastowy. Północ generuje niestabilną hybrydę wysokiej mobilizacji kognitywnej i pęknięć tożsamościowych. Południe natomiast często stapia w jeden tygiel rodzime tradycje, katolicką aksjologię i radykalną politykę redystrybucyjną. System partyjny odpowiada na te tektoniczne przesunięcia w sposób niemal laboratoryjnie przewidywalny. Po pierwsze, eroduje lojalność partyjna wśród młodych i wykształconych. Po drugie, wielkie formacje usiłują zszywać coraz bardziej niespójne elektoraty, co rodzi wewnętrzne paradoksy. Partia, która wciąż czerpie z etosu klasy pracującej, w praktyce może stać się reprezentantką klasy średniej, skupionej na jakości życia. Niemieccy Zieloni i podobne im ruchy prośrodowiskowe nie są historycznym kaprysem, lecz logiczną konsekwencją. Z drugiej strony formacje nacjonalistyczne zagospodarowują lęk materialistów, którzy czują, że systemowa obietnica ochrony przestała ich dotyczyć. Kto sądzi, że to program zbyt miękki, niech potraktuje go z surowością kodeksu. Zasada pierwsza stanowi, że bez zaufania każda transakcja staje się umową o dzieło z diabłem, a sąd moralny degeneruje się do poziomu arytmetyki odwetu. Zasada druga uczy, że zadowolenie z życia nie jest luksusem dla wybranych, lecz warunkiem wstępnym jakiejkolwiek stabilności. Zasada trzecia wskazuje na nieodwracalność procesów, nie ma powrotu do czystego ekonomizmu. Zasada czwarta przypomina, że pluralizm roszczeń normatywnych nie jest słabością rozumu, lecz jego jedyną możliwą formą istnienia w świecie, w którym autorytet metafizyczny przestał regulować spory. Zasada piąta wreszcie nakazuje, by język instytucji był wrażliwy na ludzką godność. Rekomendacje muszą stać się syntezą ekonomiczną, psychologiczną i prawną. Państwa muszą zacząć inwestować w zaufanie jako dobro publiczne najwyższej rangi. Polityki publiczne muszą odważnie przesunąć akcent z transferów czysto pieniężnych na inwestycje w dobra wspólne, takie jak przestrzeń publiczna wysokiej jakości, edukacja krytyczna, zdrowie psychiczne czy ochrona środowiska. Systemy partyjne muszą wreszcie wytworzyć kanały reprezentacji dla wartości dotąd marginalizowanych. Jeżeli w sferze energii jądrowej, suwerenności ciała czy praw mniejszości nie powstanie język kompromisu, to narastający konflikt przetnie instytucje jak tępy klin. Ostatnia rekomendacja celuje w edukację. Należy nauczać rachunku zdań i etyki z tą samą powagą, co historii i ekonomii. Społeczeństwo, które rozumie implikacje i zakresy czasowe twierdzeń, staje się odporne na panikę moralną. Jeśli podczas następnego kryzysu energetycznego ktoś ogłosi, że ochrona klimatu i bezpieczeństwo są logicznie sprzeczne, absolwent takiej szkoły odpowie, że to tylko różne kwantyfikacje czasu i odmienne wagi ryzyka, a nie sprzeczność w sensie formalnym. Czy w świecie, gdzie materialne potrzeby są coraz częściej zaspokajane, zdołamy zbudować społeczeństwo oparte na zaufaniu? Czy potrafimy przekształcić rosnącą mobilizację kognitywną w siłę napędową dla dobra wspólnego, zamiast doprowadzić do chaosu? A może w pogoni za jakością życia zgubimy gdzieś po drodze fundamenty, na których zbudowana jest nasza wspólnota?